Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, a za szybką studio realizujący audycję Andrzeja Kunowa i Ryszard. Mamy dzisiaj sobotę 14 lutego, a więc walentynki. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Krzysztofa Rutkowskiego, potem magazyn Europa widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Następnie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Stabilizacja światowej gospodarki i światowych rynków finansowych stanowi teraz główne zadanie rządów krajów najbogatszych w świecie siódemki. Prezydent Obama uzyskał poparcie Izby Reprezentantów i Senatu w planie przyznania amerykańskiej gospodarce pomocy w wysokości 787 miliardów dolarów. Setki tysięcy Libańczyków manifestuje w Bejrucie z okazji 4. rocznicy śmiertelnego zamachu na Rafika Haririego. Stany Zjednoczone chcą jeszcze raz przeanalizować potrzebę instalacji w Polsce i w Czechach elementów swej obrony, systemu obrony antyrakietowej. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zebrani w Rzymie ministrowie finansów 7 najbogatszych krajów świata G7 opublikowali końcowy komunikat po spotkaniu dotyczącym globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Czytamy w nim, że stawiają jako najważniejsze zadanie stabilizację światowej gospodarki i światowych rynków finansowych. Ministrowie finansów najbogatszej siódemki, czyli USA, Japonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Kanady, podkreślają w tym komunikacie, że zalecane środki antykryzysowe należy jak najszybciej wprowadzić w życie oraz że powinny one być radykalne i tymczasowe jednocześnie. Ich zdaniem nie powinny one w żaden sposób zagrażać finansom publicznym. Szefowie resortów finansów zobowiązali się także, że będą za wszelką cenę unikać wprowadzania jakichkolwiek środków protekcjonistycznych po to, aby nie wprowadzać kolejnych ograniczeń, czytamy. AFP podkreśla, że Stany Zjednoczone i Francja były ostro ostatnio krytykowane za podejmowanie tego typu kroków protekcjonistycznych. Mówiło się głównie o haśle Baracka Obamy, aby w Stanach Zjednoczonych kupować wyroby z metką Made in USA oraz o podjętych przez Paryż decyzjach o udzieleniu francuskiemu przemysłowi samochodowemu kredytów na bardzo korzystnych warunkach, pod warunkiem, że pieniądze te zostaną wydane we Francji właśnie. Z całej Europy podniosły się głosy sprzeciwu, że stanowisko Francji jest szalenie protekcjonistyczne. Francuska minister finansów pani Christine Lagarde oświadczyła, że francuski plan ratowania największych francuskich konstruktorów samochodowych nie ma w sobie nic z protekcjonizmu. Podczas spotkania w Wiecznym Mieście ministrowie finansów doszli też do porozumienia, że należy stworzyć reguły powstawania nowego ekonomicznego porządku świata. Angela Merkel z kolei w wywiadzie dla Der Spiegel ostro skrytykowała wysokie premie, jakie na koniec roku udzielili sobie prezesi największych banków niemieckich. Amerykański Senat przyjął większością 60 głosów wobec 38 popierany przez Baracka Obamę plan wsparcia amerykańskiej gospodarki sumą 787 miliardów dolarów. Wcześniej podobną decyzję podjęła amerykańska Izba Reprezentantów większością 246 głosów wobec 183. Zdaniem Obamy decyzja ta stanowi pierwszy krok w kierunku odbudowy gospodarki. Jego zdaniem plan ten pozwoli na uratowanie w najbliższych latach co najmniej 3,5 miliona miejsc pracy. Niektóre banki amerykańskie już wstrzymały zajmowanie mieszkań przez komorników, a Obama zapowiedział, że w najbliższą środę ogłosi ogólnokrajowy plan skierowany przeciwko takim przejmowaniom mieszkań przez komorników i w dalszej kolejności wysyłane przez banki. Tu Paryż, RFI. Setki tysięcy Libańczyków przyjechało z całego Libanu i przyszło do centrum Bejrutu, aby uczcić pamięć zamordowanego w zamachu dokładnie 4 lata temu Rafika Haririego. Specjalne przesłanie do Libańczyków przesłał też z tej okazji były prezydent Francji Jacques Chirac, który był bliskim przyjacielem zamordowanego. Depesze przypominają, że 1 marca w Hadze rozpoczyna się proces osób oskarżanych o zorganizowanie tego zamachu. Większość Libańczyków przekonana jest, że za plecami zamachowców stoi Syria, ale Damaszek zdecydowanie temu zaprzecza. Co najmniej 25 talibów zostało zabitych przy granicy afgańsko-pakistańskiej przez amerykańskie drony wywiadowcze, które mogą też wystrzeliwać pociski. Jeden z talibskich przywódców poinformował, że większość zabitych to Uzbecy. W regionie krąży specjalny wysłannik USA do Pakistanu i Afganistanu Richard Holbrooke. Korea Północna przygotowuje się do wystrzelenia pod koniec miesiąca rakiety dalekiego zasięgu Taepodong-2. Poszczególne elementy tego pocisku już są na miejsce wystrzelenia przewożone i składane, informuje o tym południowo-koreański wywiad. Jak informuje rosyjska agencja Interfax, Stany Zjednoczone gotowe są zrewidować swe stanowisko dotyczące projektu instalacji w Polsce i w Czechach systemu antyrakietowego. Deklarację taką miał złożyć przebywający aktualnie w Moskwie amerykański podsekretarz stanu do spraw politycznych William Burns. Miał on też uwarunkować to stanowisko od tego, czy i jak Moskwa pomoże Stanom Zjednoczonym zapobiec temu, aby Iran wyposażył się w broń atomową. W kilku największych miastach rosyjskich odbyły się kilkusetosobowe manifestacje skierowane przeciwko zwolnieniom z pracy w rosyjskich przedsiębiorstwach, zwolnieniom związanym z kryzysem ekonomicznym. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że będzie na bieżąco i regularnie informował Rosjan w telewizji o poczynaniach rosyjskich władz dotyczących walki z kryzysem gospodarczym. Rzecznik władz watykańskich, ojciec Federico Lombardi, oświadczył, że decyzja papieża Benedykta XVI o podróży do Izraela jest decyzją bardzo odważną. Agence France-Presse przypomina, że zapowiadana na maj tego roku wizyta Ojca Świętego w Jerozolimie, Nazarecie i Betlejem jest pierwszą wizytą papieża Niemca u Żydów. Somalijscy piraci uwalniają porwane statki i ich załogi po uzyskaniu odpowiednich okupów. W sobotę uczynili to statkowcem japońskim Kimstar Venus. Według ankiety przeprowadzonej przez francuski instytut sondażowy Ipsos, prawie 2/3 obywateli francuskich uważa, że strajki przeciwko wzrostowi siły nabywczej pieniądza oraz bezrobocia z francuskich departamentów zamorskich Gwadelupy i Martyniki, strajki z tych terytoriów przeniosą się do samej Francji. Podczas konferencji prasowej w Berlinie, zorganizowanej z okazji projekcji podczas Berlinale polskiego filmu Tatarak, według opowiadania Iwaszkiewicza, Andrzej Wajda zapowiedział, że pracuje obecnie nad filmem o Lechu Wałęsie. Roboczy tytuł tego filmu to Lech i Danuta. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Kazimierz Sobolewski przeprowadził z dyrektorem Teatru Wielkiego, Mariuszem Trylińskim, rozmowę o sobotniej premierze Przysięgi Aleksandra Tanzmana. Opera ta została skomponowana na zamówienie Radia France.
W sobotę 14 lutego kolejna premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie. Spektakl operowy Dwa Słowa składa się z dwóch oper jednoaktowych. Stanisława Moniuszki Verbum Nobile i Aleksandra Tanzmana Przysięga. Dzieło Tanzmana, polskiego kompozytora, który większość życia spędził we Francji, będzie miał swoją polską prapremierę. Tanzman skomponował je na zamówienie Radia France w 1954 roku do libretta opartego na noweli Balzaka. O warszawskim spektaklu Dwa Słowa rozmawiam z dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego, wybitnym reżyserem Mariuszem Trelińskim.
Panie dyrektorze, mamy właśnie prapremierę polską opery Aleksandra Tanzmana Przysięga. Zawsze z okazji prapremiery nasuwa się pytanie, dlaczego? Jaki jest powód, że właśnie ta opera pojawi się na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie?
Pojawiły się dwie opery. To jest wieczór złożony z dwóch polskich tytułów. I to są dwa utwory napisane w zupełnie odległym czasie przez zupełnie odmiennych kompozytorów, o którymi możemy powiedzieć o Moniuszce, że jest kompozytorem uznanym, narodowym, bardzo ważny dla nas. A Tanzman jest takim, w jakimś sensie był kompozytorem wyklęty. Przez wiele lat wiadomo, że jego nie grywało się w Polsce, bo on wyjechał za granicę i tak dalej. Natomiast teraz w wolnym kraju właściwie teoretycznie nie powinno być powodów, a jakoś on jeszcze nie zawitał na nasze sceny. Tym bardziej jest mi szalenie miło, że właśnie opera narodowa po raz pierwszy jest pierwszą operą, która wystawi Tanzmana i to jest prawykonanie jego polskie. Opera napisana w 1954 roku na zamówienie Radia France jest naprawdę bardzo ważnym utworem i chyba jednym z najciekawszych dorobku Tanzmana. Zestawienie z Moniuszką polega na tym, że mamy tu tutaj do czynienia z dwoma słowami danymi w sprawie. W wypadku Verbum Nobile jest to opowieść o przysiędze, którą rodzice składają sobie, obiecując, że dzieci będą po latach małżeństwem, i jest to pewnego rodzaju kupczenie miłością, sprzedaż miłości, a w wypadku Tasmana jest to krzywoprzysięstwo. Tam jest to ta klasyczna intryga, gdzie żona ukrywa kochanka.
No, zilustrowaliście te dwie opery bardzo ciekawym plakatem, który kojarzy się bardzo współcześnie.
Naszą naprawdę intencją i pasją jest tak realizować operę, żeby ona coś mówiła o współczesności. I tak to, jeżeli się dotyka utworów, które mają w sobie tę potencjalną szansę, to jest dużo ważniejsze dla widzów. Nie obcują tylko z muzealnym gatunkiem, nie w kalendarzu kulturalnym nie odkreślają imprezy z napisem Moniuszko, tylko oglądają coś, co ich jakoś ciekawi, bawi, dotyczy. Dla mnie to jest szalenie ważne, żeby utworach odnajdować elementy, które nam coś mówią o dzisiejszym świecie, w którym który jest światem produktów, w którym wszystko sprzedajemy, kupujemy, i miłość jest jednym z produktów. To jest okrutne, negatywne, ale to jest fakt, o którym chcemy mówić. I bardzo jest, wydaje mi się, fajny kontekst, że właśnie w przypadku Moniuszki udało się tego rodzaju jakby temat wprowadzić.
Czy dzieła te zyskują na takim sąsiedztwie? Dzieli je przecież 100 lat.
To jest też nasz plan, intryga, która polega na tym, że jak on wie, opery, mówi się, że dom operowy zajmuje się operą, ale tak naprawdę zajmuje się bardzo wąskim wycinkiem opery, 50 paroma tytułami pomiędzy Gluckiem a Puccinim, i tak naprawdę jest to kilka szlagierów, które gra się non-stop. No, opera to jest kilkadziesiąt tysięcy tytułów, które ciągle się zapomina. I my z całą świadomością wieczory komponujemy w taki sposób, że tu w wypadku Moniuszko mamy pewnego widza, ale ten widz, który przychodzi na Moniuszkę, dostaje coś więcej, dostaje Tasmana, który jest zaproszeniem do zupełnie innego świata. I to jest w jakimś sensie też próba edukowania, czy pokazywania ludziom, że ta muzyka współczesna wcale nie jest taka nieznośna i trudna. Chcemy grać w teatrze Britena, Janaczka, Strausa, całą muzykę współczesną, i uważam, że Warszawa jest naprawdę stolicą, która znajdzie widzów na te tytuły. No, przez lata wmawiano tutaj nam, że jesteśmy prowincją i te tytuły w warszawiości nie były w ogóle grane, na czym bardzo ubolewałem.
No, niedawno dopiero został pan dyrektorem, po raz kolejny dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego, więc jeszcze wiem, że plany repertuarowe ma pan niesprecyzowane do końca, ale jak pan sobie wyobraża przyszłość Teatru Wielkiego pod swoim kierownictwem?
Wie pan, ja właśnie powinienem mówić o repertuarze w takim kontekście, bo uważam, że to nie chodzi o słowne zapewnienia, tylko o fakty. My ogłosimy w kwietniu w tej chwili program na już półtorej sezonu. Program, który jest przygotowany w niesłanym pośpiechu, bo myśmy weszli do opery w połowie sezonu, co jest bardzo trudnym i właściwie niewykonalnym zadaniem, i w ciągu dwóch miesięcy w tej chwili domknęliśmy półtora sezonu, co było zadaniem rzeczywiście herkulesowym. No, trudne zadanie, ale bardzo ważne, i w naszej pracy pomogły mi jakby moje kontakty na świecie, ponieważ pracuję od 10 lat w tej chwili właściwie już wszędzie w Europie, w Stanach, w Rosji, i te kontakty pozwoliły jakby złamać pewne reguły gry. Otóż jeżeli gdziekolwiek się dzisiaj jedzie do jakiegokolwiek domu operowego, no to rozmawia się o roku 11, 12. No, my, korzystając z tego, że sytuacja jest tak niecodzienna, mówimy, że występujemy w bardzo niepoważnej sytuacji, chociaż jesteśmy poważnymi partnerami, i o to potrzebujemy tytułu za rok, za półtora i tak dalej. I udało się otworzyć tym kluczem naprawdę parę sensownych domów operowych. W tej chwili myślimy o dłuższej i stałej współpracy z takimi operami jak Lyon, jak La Monet, jak Mariinski, jak Waszyngton, jak San Francisco, jak Amsterdam, English National Opera i Madryt. Więc jak na te parę miesięcy, to rzeczywiście jest duże uderzenie, i bardzo się cieszę, że udało nam się w tak krótkim czasie to doprowadzić do jakiejś normalności.
Bardzo panu dziękuję i trzymam kciuki, aby się wszystkie pomysły pańskie zrealizowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
RFI. Przegląd prasy francuskiej. Krzysztof Rutkowski.
W porannej prasie francuskiej na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy zapłakaną twarz, nie wiedzieć dlaczego, Julie Roberts. Pewno dlatego zapłakaną, że biedaczka wróciła do kręcenia filmów po odchowaniu dzieci. dzieci wychowywać przyjemniej niż kręcić. Może zresztą Julia Roberts na pierwszej stronie Le Figaro płacze ze współczucia nad nieszczęściami, które spotykają miliony osób dotkniętych światowym kryzysem. Kto wie, tym bardziej, że obok portretu amerykańskiej aktorki znajdujemy na pierwszej stronie Le Figaro fotografię Nicolas Sarkozy'ego, który mocno wymachuje rękami, a twarz ma retorycznie zaangażowaną. Prezydent przekonuje, że czuwa i radzi. Na pierwszej stronie Libération znajdujemy również postać kobiecą, ale nie jest to amerykańska gwiazda filmowa, lecz czarnoskóra mieszkanka Gwadelupy, jednego z terytoriów zamorskich Francji. Kobieta wymachuje kijem lub sztandarem, na fotografii tego nie widać. Na Gwadelupie od 2 tygodni trwa strajk przeciwko drożyźnie. Strajk przeniósł się na inne francuskie terytoria zamorskie i prezydent Sarkozy ma kolejny twardy orzech do zgryzienia. Kolejny, bo przecież orzechów do zgryzienia mu nie brakuje, o czym na pierwszych stronach przekonująco napisali dziennikarze Libération. Poza tym większość dziennika Libération zajmują ogłoszenia drobne, ogłoszenia amoryczne. Partnerzy współżyjący ze sobą od lat albo od kilku godzin dziękują sobie wzajemnie za współżycie. Ogłoszeń dziękczynnych masa tak wielka, że nie sposób ich czytać. Pewno zostały opłacone. W ciężkich czasach kryzysowych każdy sposób wydaje się dobry, żeby podreperować finanse pisma chylącego się, jak prawie wszystko w słodkiej Francji, ku upadkowi. Przyznam jednak, że po raz pierwszy zetknąłem się w ciągu ćwierć wiecza z tak nudnym wydaniem pisma, które w lepszych czasach, również w domenie amorycznej, potrafiło się znaleźć na lepszym poziomie. Liberman izraelski Rasputin. Taki tytuł nosi bardzo ciekawy artykuł poświęcony osobie Avigdora Libermana, przywódcy skrajnie prawicowej partii Izrael Nasz Dom, która zdobyła w wyborach do izraelskiego parlamentu 15 miejsc i bez której nowy rząd Izraela powstać nie może. Avigdor Liberman nie zebrał dobrych recenzji w lewicowej i w centrowej prasie izraelskiej. Redaktorzy pisma Haaretz nazywają go faszystą. Yossi Sarit, były minister z ramienia Izraelskiej Partii Pracy, nazwał Libermana mianem człowieka, który przemalował Izrael na kolor brunatny. Emigrant z Mołdawii, który mówi po hebrajsku z trudnością i z silnym akcentem rosyjskim, budzi lęk na izraelskiej lewicy, czytamy w Le Figaro. Często nazywany jest izraelskim Rasputinem, chociaż paryski dziennik milczy o erotycznych wyczynach przybysza z dawnych sowieckich kresów. Sporo natomiast uwagi Le Figaro poświęca nowej sytuacji politycznej w Izraelu, wywołanej sukcesami Libermana. Zaczęła się nowa epoka w dziejach Izraela, twierdzi Le Figaro. Ostatni charyzmatyczny założyciel państwa izraelskiego i bohaterski generał Ariel Sharon leży od dawna w komie, zawieszony między życiem i śmiercią. Jego następca Ehud Barak też był żołnierzem, ale charyzmy jest pozbawiony. Liberman przyjechał w wieku lat 20 z Mołdawii, chociaż charyzmy też mu brakuje, to jednak poglądy ma zdecydowane. Zasłynął deklaracjami atomowymi. To on proponował, żeby spuścić bania, jak twierdzi taka piosenka z czasów stalinowskich z Polski, na Teheran i na zaporę w Asuanie. Jeszcze 13 stycznia bieżącego roku podczas spotkania na Uniwersytecie w Tel Awiwie twierdził, że z Hamasem należy walczyć tak, jak Amerykanie walczyli z Japończykami. Pokonali ich bez ataku naziemnego na wyspy. W roku 2003, przypomina Le Figaro, Liberman sugerował, żeby więźniowie palestyńscy odwiezieni nad Morze Martwe w nim zostali utopieni. Liberman jest pierwszym z radykalnych polityków izraelskich, który nie jest przywódcą religijnym, ale który twierdzi, że chociaż jest demokratą, to jednak jeśli występują sprzeczności pomiędzy demokracją i wartościami żydowskimi, to należy wybrać wartości sionistyczne i żydowskie, bo są one ważniejsze. A zatem Liberman to bardziej Putin niż Rasputin. Możliwe. W każdym razie to człowiek, który widzi wszystko na czarno i czarno. Katastrofista, który pragnie ocalenia, czytamy w Le Figaro. A poza tym cóż w paryskiej prasie? O ile na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy blondynkę, amerykańską aktorkę Julie Roberts, wyraźnie zapłakaną, to na pierwszej stronie Le Monde również znajdujemy blondynkę, ale nie zapłakaną, tylko plastikowo uśmiechniętą. To lalka Barbie. Tytuł artykułu w Le Monde: 50 lat i 29 centymetrów wzrostu. Wiek znaczący, wzrost ustalony w dniu urodzin. trzecią stronę paryskiego dziennika zajmuje obszerny artykuł poświęcony pewnemu zniknięciu. 4 grudnia roku ubiegłego w Budapeszcie zaginęła 22-letnia Francuzka Ofelia Bretnacher, studentka przebywająca w Budapeszcie w ramach europejskiego programu Erasmus. Drobna sprawa, nie warta zachodu, powiecie państwo. Pozory mylą. Uważny czytelnik paryskiej prasy, czyli niżej podpisany, zaobserwował, że temu zaginięciu francuskie gazety poświęcają coraz więcej miejsca i to nie tylko gazety brukowe. Na trzeciej stronie w Le Monde znajdujemy zwykle poważne analizy sytuacji międzynarodowej. W sobotę budapesztański most, na którym znaleziono torebkę francuski, jej nietknięty portfel i telefon komórkowy znalazł się na tak poczęstnym miejscu. Dlaczego? Francuscy dziennikarze, podobnie jak francuska policja, podejrzewają, że mamy do czynienia z morderstwem doskonałym. Dopiero przed 3 dniami odnaleziono ciało ofiary, a raczej ciało Dunaj wyrzucił sam z siebie. Policja węgierska sugeruje, że studentka wyszła z jednego z budapesztańskich nocnych lokali sama w stanie upojenia alkoholowego, bo w pobliżu torebki policjanci odnaleźli ślady wymiotów. Policja węgierska, inspirowana najwyraźniej tragedią Szekspira, sugeruje, że Ofelia popełniła samobójstwo, skoczyła z mostu łączącego Budę z Pesztem z miłości. Utopiła się dla jakiegoś Hamleta. Rodzice i francuska policja powtarzają, że studentka żyła od 7, mój Boże, lat w trwałym stadle i nie miała zamiaru samobójstwa popełniać. Oto wielka tajemnica w czasach wielkiego kryzysu. Dlaczego Ofelia skoczyła z mostu? Sama czy Hamlet ją pchnął? Tajemnica, której paryskie gazety i Le Monde poświęcają tak wiele miejsca.
RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
3 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego warto przypomnieć, nad czym radzą europosłowie, obok wielkiej polityki, nad sprawami, które bezpośrednio nas dotyczą. Nas jako konsumentów wspólnego rynku Unii Europejskiej. Działalność Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest stosunkowo dobrze znana francuskim mediom i ich słuchaczom. Nawet jeśli nie zawsze mówi się wyraźnie, że to ona opracowuje raporty, na przykład na temat gier wideo czy gier hazardowych. 11 lutego komisja głosowała w tych dwóch sprawach i jak zawsze pojawiły się różnice zdań. Z czego te różnice wynikają? Mówi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Cezary Lewanowicz.
Czasami z interesu poszczególnych krajów, czasami znacznie częściej z podziałów politycznych, ponieważ posłowie w Parlamencie Europejskim nie zasiadają wedle podziału krajowego, tylko wedle podziału politycznego, tak jak w każdym innym parlamencie. Także częściej mamy podziały między socjalistami a chrześcijańskimi demokratami niż między Portugalczykami i Francuzami, ale takie podziały się zdarzają.
A w tej konkretnej sytuacji, kiedy chodzi o gry wideo i o gry hazardowe, podziały przebiegają także według polityki?
Jeżeli chodzi o gry wideo i ochronę dzieci przed negatywnymi skutkami tych gier na ich psychikę, to tutaj właściwie nie ma jakichś głębszych podziałów. Udało się uzyskać kompromisy. Natomiast bardzo silne podziały wystąpiły w przypadku gier hazardowych, różnego rodzaju zakładów sportowych na przykład, których można teraz dokonywać nie tylko bezpośrednio w miejscu, które do tego było zwykle przeznaczone, ale przez telefon, przez internet i właściwie na bardzo wiele innych sposobów elektronicznych. I tutaj rzeczywiście podziały były polityczne. Socjaliści głosowali inaczej niż prawica, ale też prawica sama była bardzo podzielona, zwłaszcza chrześcijańsko-demokratyczne skrzydło było podzielone według kryteriów narodowych.
Państwa narodowe, rządy czerpią dochody z gier hazardowych, a tymczasem mam wrażenie, że parlament chciałby ograniczyć tę dziedzinę i wprowadzić zharmonizowane przepisy.
Nie do końca tego parlament sobie życzy, prawdę mówiąc, nie tego dotyczy spór, dlatego że w sprawozdaniu, nad którym dzisiaj głosowano, nie ma propozycji wprowadzenia legislacji europejskiej w tej dziedzinie. Tak czy owak to państwa członkowskie będą decydowały. Pytanie tylko, czy decyzje tych państw będą brały pod uwagę regulacje unijne dotyczące rynku wewnętrznego. I tutaj właściwie przebiega głównie linia konfliktu. Część posłów, i oni przedstawią raport mniejszości w czasie głosowania na sesji plenarnej, uważa, że zarówno wyroki Sądu Europejskiego z Trybunału Sprawiedliwości, jak i legislacja w dziedzinie rynku wewnętrznego, która gwarantuje swobodę obrotu towarowego i swobodę obrotu z usługami, powinna być bardziej przestrzegana przez państwa członkowskie. Natomiast ta część posłów, która wygrała dzisiaj głosowanie, opowiada się raczej za pozostawieniem jak największych uprawnień w gestii państw członkowskich, jeśli chodzi o gry hazardowe. Natomiast jedni i drudzy zgadzają się co do tego, że wiele infrastruktur sportowych finansowanych jest z różnego rodzaju loterii i gier hazardowych, do których państwo ma dostęp dzięki państwowemu monopolowi.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów uchwaliła także raport na temat ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier wideo. Europosłowie są zdania, że należy pomóc rodzicom przez wprowadzenie ogólnoeuropejskich zasad znakowania gier oraz tak zwanego czerwonego guzika, który blokowałby pewne gry w sieci lub dostęp do nich. Ekspertyza na temat ewentualnej szkodliwości gier wideo dla nieletnich parlament powierzył rzeczoznawcom, którzy orzekli, że gry nie są w zasadzie zagrożeniem dla dzieci. Anna Bernhardt poprosiła o skomentowanie tej opinii psychologa i psychomotoryka Dorotę Hondzyńską, która mieszka we Francji.
Ja się zupełnie z tym nie zgadzam. To też oczywiście zależy od treści gry, od czasu spędzonego w tej grze, od spędzenia czasu samotnie albo w grupie. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie te relacje, które budują się w internecie, są naprawdę bardzo często wirtualne. Tak jakby więzi syntetyczne zastąpiły więzi symboliczne. Dzieciom i młodzieży wydaje się, że są w kontakcie z innymi, ale jest to kontakt bardzo wirtualny i może na dłuższą metę dowiemy się, jakie będą skutki i psychiczne, i intelektualne, że tak powiem, na naszą młodzież.
Znaczy istnieje niebezpieczeństwo nakładania i nałożenia się dwóch światów, tego wirtualnego, wyobrażonego ze światem realnym, pomieszania tych dwóch pojęć, to może jest zagrożeniem dla młodzieży?
Tak, oczywiście nie dla wszystkich nastolatków, ponieważ nastolatek, który jest dobrze skonstruowany, jemu to raczej nie grozi, natomiast na pewno mogą wpaść, że tak powiem, młodzi ludzie, którzy nie mają opieki rodziców albo którzy sami są wrażliwi, jeśli chodzi o różne psychiczne sprawy i mogą rzeczywiście jakby zatopić się w tym świecie wirtualnym i mieć taką opinię, że prawdziwy świat to jest ten świat wirtualny, w którym często króluje przemoc. Oczywiście nie tylko takie gry są na internecie, ale młodzież jest bardzo zainteresowana właśnie wszystkim, co jest zabronione i niebezpieczne.
Ponad 15% Europejczyków w różnym wieku spędza co najmniej 14 godzin tygodniowo nad grami wideo. Mniej niż przed telewizorem, ale więcej niż nad książką czy gazetą. Szacuje się, że w 2008 roku całkowity dochód branży gier wideo w Europie przekroczył 7 miliardów euro. Eksperci Parlamentu Europejskiego uznali, że gry są silnym bodźcem, który obok rozrywki może służyć również celom edukacyjnym, rozwijać kreatywność, myślenie nowatorskie i strategiczne. Że potencjalnie szkodliwe są nie same gry, lecz ich treści, zawierające na przykład elementy przemocy. Jak wygląda wybór ekspertów, co gwarantuje ich niezależność? Mówi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Cezary Lewanowicz.
Parlament zleca od czasu do czasu nieregularnie badania różnego rodzaju firmom, ośrodkom badawczym, uniwersytetom, które takie badania przedkładają. Natomiast to nie są eksperci parlamentu. Kryteria są zawsze te same. Szukamy takich ekspertów, którzy są rzeczywiście niezależni, niezwiązani z taką czy inną dziedziną przemysłu na przykład, którzy mają duży dorobek naukowy i którzy mogą oddać do naszej dyspozycji najlepszych specjalistów.
Czy w wypadkach zabawek czy gier wideo są jakieś poszukiwania na rynku tych ekspertów? Czy różne partie zgłaszają z własnych, czy też liczy się tylko przedmiot sprawy?
No najważniejszy jest przedmiot sprawy, natomiast politycy, czyli posłowie, nie zajmują się bezpośrednio wyłonieniem w konkursie takiej instytucji eksperckiej czy uniwersytetu. Politycy podejmują polityczną decyzję, która polega na tym, że zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertyzę w danej dziedzinie. Natomiast administracja parlamentu zajmuje się poszukiwaniem takich ekspertów.
Jak wyglądają relacje między konsumentami a parlamentem? Czy są lobby konsumentów, którzy zwracają się do parlamentu, do poszczególnych posłów w różnych sprawach dotyczących rynku i ochrony?
Tak, oczywiście. Parlament jest miejscem, w którym lobbying jest bardzo widoczny i rzeczywiście wszystkie grupy konsumentów starają się wywrzeć jakiś wpływ na przyjmowaną legislację. Te interesy są sprzeczne i bardzo często innej natury wpływ wywiera wielki przemysł, a inny wpływ organizacje konsumenckie, ale te organizacje konsumenckie są tutaj bardzo obecne i parlament zawsze stara się zasięgnąć ich opinii, a zwłaszcza Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta bardzo, bardzo często zasięga opinii organizacji konsumenckich oczywiście.
Europa w prasie francuskiej.
Praga zmuszona do zwołania szczytu. Czytamy na łamach dziennika Libération. Jej korespondent w Brukseli, Jean Quatremer, twierdzi, że prezydencja czeska zwołała pod naciskiem nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej na temat kryzysu gospodarczego. Premier Topolanek zapowiedział, że 27 szefów państw i rządów zbierze się w Brukseli w ostatnim tygodniu lutego, aby przeanalizować kroki zadecydowane dotychczas w ramach planu ożywienia gospodarki, a może też zapowiedzieć nowe.
Według Libération premier Czech nie chciał słyszeć o zwoływaniu szczytu, gdyż nie widział, co nowego europejskie spotkanie mogłoby wnieść do spraw gospodarczych. W sobotę 7 lutego w Monachium kanclerz Angela Merkel i prezydent Nicolas Sarkozy zmusili go do czynu, zapowiadając własną wspólną inicjatywę. Nie chcąc, by go ubiegli, Topolanek zdążył zwołać unijny szczyt dosłownie w przeddzień opublikowania wspólnego francusko-niemieckiego listu w tej sprawie.
Ten wyścig potwierdza degradację stosunków między Pragą a Paryżem, czytamy w Libération. Sarkozy przestał ukrywać, jak bardzo drażni go inercja czeskiej prezydencji. Już 1 stycznia w wystąpieniu w mediach francuskich oskarżył Pragę o zachęcanie do delokalizacji firm, dając następujący przykład. Założyć fabrykę Renault w Indiach, żeby sprzedawać tam samochody, jest uzasadnione, ale założyć fabrykę Renault w Czechach, aby sprzedawać samochody we Francji, nie jest uzasadnione.
Poruszenie w Pradze, która widzi w tej wypowiedzi zapowiedź powrotu do protekcjonizmu. Topolanek ripostuje. Ktoś, kto nie chciałby dopuścić do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, wybrałby właśnie ten moment i ten pretekst. Wielki kraj podejmuje decyzje, które dotyczą naszego życia.
Zdaniem Łukasza Maczka, czeskiego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych w Dijon, jeżeli Topolanek nie uzyska większości głosów w parlamencie za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, będzie mógł zrzucić odpowiedzialność za to na Sarkoziego. Według czeskiego politologa strona francuska wykazuje brak umiarkowania. Sarkozy zachowuje się tak, jak gdyby nie mógł wybaczyć Czechom tego, że objęli po nim prezydencję w Unii. To prawda, że nie jest to najbłyskotliwsza prezydencja, ale rząd czeski jest najbardziej liberalny w Europie, chce uniknąć powrotu do regulacji gospodarki.
Francuski portal internetowy Euractiv ujawnił, że czworo komisarzy, wśród nich Polka Danuta Hübner, odpowiedzialna za politykę regionalną, poinformowało przewodniczącego Barroso o zamiarze włączenia się do kampanii przed wyborami europejskimi we własnym kraju. Komisja zaczyna się już rozglądać, kim ich zastąpić.
Tak twierdzi anonimowe źródło, na które powołuje się Euractiv. Sytuacja w rzeczywistości jest mniej jasna. Komisarze mogą zawiesić swe funkcje 2 dni przed wyborami. Prawdopodobniejsze jest jednak, że uczynią to 7 maja w dniu zamknięcia Parlamentu Europejskiego przed wyborami.
Inne subtelne rozróżnienie to sama kandydatura. Jest różnica między komisarzem, który tylko dorzuca swe nazwisko na liście kandydatów swej partii, a komisarzem, który rzuca się w wir kampanii wyborczej. Ci ostatni muszą opuścić Komisję Europejską, wyjaśnia jej rzecznik Johannes Leitenberger.
Zdaniem znawców instytucji europejskich w przyszłym składzie parlamentu będzie więcej znanych polityków, co uczyni wizerunek Unii Europejskiej atrakcyjniejszym niż dziś.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
W 2008 godnych uwagi rocznic muzycznych nie było w nadmiarze, za to w 2009 aż się przelewa. Wszystkie kręcą się pośrednio wokół Albionu, a że dotyczą czterech spośród moich ulubieńców, liczę na miłe dla ucha nowości. Przypada bowiem w tym roku 200-lecie śmierci Haydna i urodzin Mendelssohna, notorycznych anglofilów, 250-lecie śmierci Händla, który na dobre związał się z Brytanią, i wreszcie, choć data to niepewna, 350-lecie narodzin brytyjskiego Orfeusza Henry Purcella. Ale tylko udajemy na początku, że już wybiegamy w przyszłość, tak naprawdę bowiem trzeba jeszcze posprzątać po roku 2008. Z uwagi na okrągłość rocznicy i nie dość ciągle doceniane, niezmierzone zasługi dla muzyki, najwięcej hołdów należy się w tym roku niewątpliwie Haydnowi, ojcu kwartetu smyczkowego, tria fortepianowego, symfonii i Bóg wie jeszcze czego. To też logicznie tegoroczne wydanie Szalonych Dni Muzyki w Nantes jemu winno być zadedykowane, ale nie będzie, gdyż już był tam bohaterem edycji 2002. Bach był nieco dawniej, w roku 2000, więc może być znowu, a nawet mógłby być zawsze. Tym bardziej, że w ciągu 5 dni na 250 koncertach towarzyszyć mu będą wielcy przodkowie i rówieśnicy z północnych Niemiec, od Schütza i Buxtehudego po Frobergera, Pisendela czy Fascha. Wrócimy do tego z wypiekami i w szczegółach. Na razie tylko zasygnalizuję, że do setek artystów należących od lat do rodziny René Martina dołączy też w tym roku po raz pierwszy senior ruchu barokowej odnowy, zwany niekiedy papieżem klawesynu, Gustav Leonhardt, którego 80-lecie powitano minionego roku, już zawracam, jak widzicie, salwą reedycji, a w szczególności jubileuszową cegłą Warnera złożoną z 21 kompaktów, nierówną, lecz nieodzowną. Adagio z jednej z młodzieńczych sonat Bacha pod palcami Gustawa Leonharta, którego purytanizm czasem mierzi, lecz zawsze fascynuje. Nie wiem dokładnie, co czeka papę Haydna w roku jego 200-lecia. Jeszcze przed końcem tegoż roku Brilliant Classics zaczaił się za rogiem z wypróbowaną od dawna propozycją Kup pan cegłę za bezcen, oferując na 150 kompaktach całokształt twórczości najpłodniejszego bodaj z kompozytorów. Nie jestem pewien, czy tym razem damy się skusić, gdyż tylko część nagrań warta jest ewentualnie grzechu. Niektóre z mszy i innych dzieł sakralnych pod świetną batutą Friedera Berniusa lub Nicola Matta, pieśni w wykonaniu niezastąpionej Eli Amering, podobno niezłe są też świeże nagrania kwartetu Büschbergera, ale po doświadczeniach z kwartetem Albana Berga czy Jerozolimskim podszedłbym do tego ostrożnie. Godniejsza zaufania, choć pewnie droższa, jest dużo skromniejsza ilościowo antologia, jaką poczyna rzucać na rynek francuska Harmonia Mundi. Jedyna bodaj firma niezależna od międzynarodowych koncernów, która niezmiennie świetnie prosperuje, na kryzysie nie straciła centa, gdyż nigdy nie ma długów i która na swoje 50-lecie w 2008 obwołana została firmą płytową roku, co uczciła zresztą kolejną, znakomitą tym razem cegłą z 40 kompaktami, w większości wartymi grzechu. Na rok haydnowski Harmonia Mundi przygotowuje liczne niespodzianki, wznawiając też w nowej oprawie takie perełki jak Pory roku Jakobsa, dwie haydnowskie płyty kwartetu jerozolimskiego, tria na instrumentach dawnych w wersji Patryka Cohena, Ricka Hubarta i Christopha Coin, koncerty fortepianowe na 220 V pod palcami Andrasa Steyera, by już nie wspomnieć o koncercie wiolonczelowym, z którego Jean-Guyen Queyras, wybrany w 2008 przez Diapason artystą roku za suity Bacha i sonaty Debussy'ego i Poulenca, wykrzesał przed paru laty Volt przynajmniej 2000. Finał pierwszego koncertu wiolonczelowego Haydna, Jean-Guyen Queyras i orkiestra barokowa z Freiburga. To było od tak na wyostrzenie apetytu przed ewentualnym haydnowskim festynem. Do tego dorzucić by można w formie przystawki komplet utworów fortepianowych Haydna nagranych dla firmy Bis z właściwą mu finezją przez czarodzieja fortepiano z epoki Ronalda Brautigama, krzesającego w międzyczasie z równym wdziękiem niesłychane brzmienia z sonat Beethovena. To świetna alternatywa dla równie dobrego kompletu haydnowskiego Christine Schornsheim, pół klawesynistki, pół fortepianistki. No dobrze, umówmy się od tej chwili, że 2009 jeszcze się nie zaczął, gdyż pozostaje nam wciąż do upłynnienia multum zaległości z 2008. Zachowamy ciągłość, skupiając się na propozycjach typu Kup pan cegłę, gdyż w minionym roku EMI, największe bodaj w świecie archiwum, aż się prześcignęło w ciskaniu na rynek cegłami, z których zbudować by można katedrę muzyczną sztucznego kunsztu, a nawet zabrać niejedną na bezludną wyspę. Jako pierwszą z cegieł zabrałbym bez wahania komplet nagrań studyjnych Marcel Meyer z lat 1925-57 na 27 płytach zawierających kwintesencję tego, co najlepsze w męskiej kobiecości na fortepianie. Georgi Cifra bardziej jest męski w wirtuozowskim szaleństwie, ale w jego studyjnym dziedzictwie złożonym z 40 kompaktów równie zaskoczy nas poezja z francuziałego Węgra, co jego ekwilibrystyczne wyczyny. A już żadnej niemal dyskusji nie podlega Summa Dawida Oistracha, który skończyłby 100 lat 30 września. 17 kompaktów EMI plus 3 płyty Deutsche Grammophon, wymierzające sprawiedliwość temu, który był zapewne najbardziej poruszającym, najuczciwszym, najszczerzej przez innych kochanym skrzypkiem XX wieku. Romans op. 7 numer 2, Dawid Oistrach, czyli szlachetność przekuta na dźwięk. Tych samych niemalże słów, choć to inny dźwięk i inna kategoria wagi, użyć mógłbym pod adresem Dinu Lipattiego, przedwcześnie zgasłego księcia fortepianu, któremu świetny francuski krytyk André Tubeuf zadedykował w tym roku piękną książkę pod tytułem 14 walc, nawiązując do owego ostatniego walca z chopinowskiego cyklu, którego powalony białaczką doszczętnie wycieńczony Rumun nie był już w stanie zagrać na swym pożegnalnym recitalu w Besançon we wrześniu 1950 roku. W siedmiopłytowym albumie EMI zebrało całe niemal dziedzictwo owego poety wstrzemięźliwego klasycyzmu, nie tylko legendarne już nagrania, lecz również takie rarytasy jak chałupniczy duet na cztery ręce, gdzie Lipattiemu towarzyszy jego profesorka, pierwsza dama dwudziestowiecznej muzyki Nadia Boulanger. fragment cyklu walców op. 39 Brahmsa w wykonaniu Dinu Lipattiego i Nadii Boulanger. Po tej retrospektywie pozostaje nam już tylko naładować akumulatory na nowy rok, który muzycznie będzie może ciekawy, choć poza tym zapewne pod psem bądźmy pesymistami, tylko to nas może uratować. Mało kto na mnie lepiej naładuje niż kwartet Artemis, zapewne najlepszy dziś w tej branży, który po względnie mniej udanej płycie schubertowskiej wraca do Beethovena, którym już zdążył nas zachwycić. Wraca zresztą w nowym składzie. Została rewelacyjna skrzypaczka Natalia Prishepenko i wiolonczelista Eckart Runge. Przybyli zaś drugi skrzypek Georg Siegel i altowiolista Friedemann Weigl. Coś ubyło, coś przybyło. Być może do odwołania prysnął cud, jakim była kwadratura koła, czyli granie totalnie razem i całkowicie z osobna. Być może nowy skład bardziej iskrzy na dobre i na złe. W każdym razie finał kwartetu op. 9 numer 2 nikogo nie pozostawi obojętnym, a jeśli czegoś należy się dziś lękać poza apokalipsą, nędzą, krachem i globalnym ociepleniem, to właśnie obojętności, czyli globalnego oziębienia, czego w nowym roku nikomu nie życzy Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.